Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Gnatowski. W dzisiejszym spotkaniu zaprosimy Państwa na imprezy motoryzacyjne organizowane przez Automobil Klub Rzeszowski. Nasz gość poradzi, jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą. Na koniec przypomnimy kilka przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, manewru wyprzedzania i oznakowania przejść dla pieszych. Zapraszam serdecznie. Gościem w programie jest dzisiaj Jarosław Noworul, prezes Automobil Klubu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zbliża się weekend i rozpoczęcie różnych imprez organizowanych przez Automobil Klub Rzeszowski. Tak właściwie to rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu. Sezon imprezowo-rajdowy od rajdu Ziemi Sanockiej. No i właśnie teraz, że tak powiem, po tym rajdzie kolejne imprezy są organizowane. Zacznijmy od tych sportowych imprez.
No to ja powiem, że byłem tydzień temu na tym rajdzie, bo też się nie mogę doczekać sezonu. Pojechaliśmy z kolegami w okolice Sanoka. Kibicowałem, co mi się rzadko zdarza, bo tak to zawsze jestem gdzieś po stronie organizatora czy osoby nadzorującej takiej imprezy. Była piękna pogoda, wiosna się zbliża, właśnie w ten weekend wiosna się rozpoczyna i mamy taką imprezę rozpoczynającą cykl czterech imprez w Automobil Klubie Rzeszowskim, związaną z turystyką, z nawigacją, z taką zabawą rodzinną, samochodami. To nie jest żaden wyczyn, to nie jest żaden sport, to jest trochę łamigłówki, zwiedzania Podkarpacia, a tym razem szczególnie okolic tutaj Rzeszowa. Rajd nazywa się Rajd Marzanny, więc otwiera...
Będziecie topić Marzannę rzeczywiście?
W tamtym roku żeśmy topili, w tym roku będzie niespodzianka.
Aha, turystyczno-nawigacyjny samochodowy Rajd Marzanny. Już sama nazwa wskazuje na to, że no, trzeba będzie gdzieś się odnaleźć, tak, na trasie.
Będą prawdopodobnie dwa odcinki specjalne, bo ja organizuję ten rajd i jeszcze wczoraj, żeśmy jeździli, myśleliśmy, że zrobimy trzy odcinki, ale chyba skumulujemy dwa odcinki do jednego. A jeden odcinek to będzie taki typowo nawigacyjny, gdzie mamy mapę i poruszamy się pomiędzy punktami, które wyznaczył na tej mapie organizator. Jedziemy od punktu do punktu najkrótszą drogą, ale po drodze są różne przeszkody. Wrysowane drogi jednokierunkowe, brakujące drogi, które my wiemy, że na tym osiedlu, w rzeczywistości one są, ale na mapie ich nie ma, więc nie wolno nam się poruszać. Nie wiemy też o pewnych znakach, gdzie jak planujemy naszą drogę, nagle najeżdżamy na drogę jednokierunkową, która w rzeczywistości istnieje i musimy w tym miejscu stanąć i wymyślić nową, najkrótszą drogę do tego kolejnego punktu. A przejeżdżając od punktu do punktu, zbieramy takie punkty kontroli przejazdu, to się nazywa. Czy to są zdjęcia, czy to są znaki drogowe, to jest w karcie drogowej opisane, co trzeba wpisywać, który znak, na przykład ograniczenie prędkości albo uwaga dzieci, wtedy wpisujemy dzieci. No i w ten sposób organizator jest w stanie sprawdzić, czy zawodnik przejechał trasę dokładnie tak, jak sobie organizator życzył. To jest pierwszy etap. A drugi etap to będzie taki etap już nie nawigacyjny, tylko turystyczny, gdzie jest mniej tej łamigłówki, a więcej zwiedzania i jedziemy tutaj po powiecie rzeszowskim, szczególnie po gminie Boguchwała, taką pętlę z Rzeszowa do Rzeszowa przez gminę Boguchwała.
No i po drodze oglądamy różne ciekawe rzeczy pewnie. Skoro turystycznie, to też pewne rzeczy można pozwiedzać, zobaczyć, poznać, jeśli ktoś jeszcze nie wiedział, ale tutaj przyda się znajomość pewnie trochę miasta i okolicznych tras. Kto może wziąć udział w tym rajdzie? Czy już lista jest zamknięta, czy jeszcze można się zgłaszać?
Czy lista jest zamknięta, natomiast no, jeżeli ktoś przyjedzie do nas i powie, że bardzo chciałby wystartować, to ja myślę, że go przyjmiemy. Może nam braknie numeru startowego, ale to go wydrukujemy po prostu na drukarce i taki numer startowy będzie. Chcemy, żeby jak najwięcej osób brało udział, bo to jest fajna, rodzinna zabawa.
Amatorska po prostu.
Amatorska, tak. To jest miłe spędzenie czasu. Tak rozpoczynamy sezon. Ja nie ukrywam, że to jest dużo osób, które jest zaangażowane w organizację różnych imprez w Automobil Klubie Rzeszowskim, a to jest jakaś forma integracji tego środowiska, poza ich taką pracą wolontariacką. Oni przyjeżdżają, żeby się spotkać. A tutaj jeszcze odpowiem jedną rzecz, że wcale topografia miasta i znajomość okolicy nie pomaga.
Nie pomaga?
Nie pomaga, dlatego że my się bardzo często sugerujemy. Lepiej jest pojechać na przykład, nie wiem, do Tarnowa, Zamościa czy innego miasta i tam w ciemno jechać, bo wtedy my nie mamy w głowie, że tu ta droga jest jednokierunkowa. My nie wiemy po prostu, jak tam jest i planując palcem po mapie przejazd, po prostu jedziemy w ciemno. A jak się jest na miejscu i zna się te drogi, bo się nimi jeździ do pracy, szkoły i tak dalej, sklepu, no to pewne sugestie już są tam gdzieś z tyłu głowy.
Czyli trochę podchwytliwie będzie pewnie.
No to jest łamigłówka.
Gdzie startuje? Z jakiego miejsca ten rajd?
Z Automobil Klubu Rzeszowskiego, ulica Wyspiańskiego 2 w Rzeszowie.
W niedzielę?
W niedzielę.
Od godziny?
Zaczynamy od godziny 9:00. Jest taka odprawa, troszkę tłumaczymy zasady, bo zawsze się pojawiają załogi, które pierwszy raz startują. Nie da się oczywiście wszystkiego wytłumaczyć. Oczywiste jest też to, że ci, którzy już jeżdżą kilka lat i uczą się na swoich błędach, no to oni mają troszkę większe szanse i pewnie oni są predysponowani do tego, żeby ten rajd wygrać. No ale od czegoś każdy zaczynał.
Przenieśmy się teraz do Biłgoraja, bo tam dzień wcześniej, w sobotę, rozpoczyna się rywalizacja sportowa.
Tak jest, rozpoczynają się zawody kartingowe. Piękny autodrom w Biłgoraju. Ja nie pamiętam tych czasów, ale działacze Automobil Klubu Rzeszowskiego lat 80. i 90. wspominali, jakie to były fantastyczne zawody kartingowe w Biłgoraju. Potem ten tor no, nie nadawał się do tego, żeby jeździć. Natomiast no, dotacje spowodowały, że samorząd miejscowy wybudował piękny obiekt za bardzo duże pieniądze, za wiele milionów złotych i od zeszłego roku ten obiekt funkcjonuje. Ma homologację Polskiego Związku Motorowego jako tor kartingowy. I w tym roku dwa razy Mistrzostwa Polski będą rozgrywane w Biłgoraju, natomiast teraz pierwsze zawody po zimie Rotax Max Challenge. Zawodnicy Automobil Klubu Rzeszowskiego również startują.
Którym będziecie kibicować i my pewnie też.
Jak znajdę czas, a obiecałem, że pojadę tam w sobotę, bo te zawody są sobota, niedziela. Rozmawiałem z ojcami zawodników w poniedziałek. Oni się od czwartku już wybierali na te zawody, więc oni tam teraz są, trenują. Natomiast sobota, niedziela są zawody. No mamy Adriana Roga, który już kilka lat startuje, może nawet z 10 lat bym powiedział. Natomiast mamy też młodego zawodnika, jeszcze nie zawodnika, bo on licencji jeszcze nie ma. On zdobywa teraz licencję, 7-letniego Felicjana Wrzosowskiego i będziemy trzymać kciuki, żeby jak najlepszy wynik przywieźli z Biłgoraja.
No i tak się zaczynają wielkie kariery, bo potem oczywiście drzwi czasami bywają otwarte do Formuły 3 i tak dalej, a nawet do Formuły 1, jak znamy już z doświadczeń.
Myślę, że po pierwsze powinny się otworzyć drzwi do sponsorów, bo no tak. Bez sponsorów nie da się rywalizować na takim najwyższym poziomie w motosporcie czy w sporcie samochodowym. No ale te starty powodują, że jesteśmy obserwowani już od małego dziecka i jeżeli mamy tylko potencjał, a nie same chęci, chociaż te chęci są bardzo potrzebne, no to ten sponsor się znajduje i czasami możemy obserwować takie kariery jak na przykład no, Miko Marczyk, który też wychodzi z kartingu, Jakub Matulka. Także no, świat stoi otworem.
Te imprezy, o których mówimy tutaj, to w najbliższy weekend. A co później w kalendarzu Automobil Klubu Rzeszowskiego?
11 kwietnia, czyli w pierwszy weekend po świętach, za 3 tygodnie, tak? Pierwsza runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w sprincie. To jest też impreza dla amatorów. Organizują Automobil Klub Rzeszowski. Te Mistrzostwa Okręgu Rzeszowskiego w sprintach czy w konkursowej jazdzie samochodem organizowane są przez praktycznie wszystkie kluby zrzeszone w Polskim Związku Motorowym tutaj w Rzeszowie. To jest taka tradycja od lat. Tak się stało, że w tym roku my organizujemy pierwszą rundę. Odcinek specjalny będzie organizowany w Błędowej Tyczyńskiej, czyli to jest gmina Chmielnik, na elemencie, na wycinku odcinka specjalnego Chmielnik rajdu rzeszowskiego. Wybraliśmy takie miejsce, które jest bardzo kręte. Nie ma drzew, nie ma rowów, można wylecieć na łąkę, ale nikomu się nie powinno nic stać. Tam jest 3-krotny przejazd i tutaj jesteśmy przed zapisami, także jeżeli ktoś tylko ma ochotę, cywilnym samochodem, 2 kaski, pilot może przyjechać na takie zawody.
No i oczywiście w połowie roku chyba najważniejsza ta impreza organizowana przez Automobil Klub Rzeszowski, czyli Rajd Rzeszowski.
To jest jubileuszowy, 35. Rajd Rzeszowski, 6-8 sierpnia. Jesteśmy 5. rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, ale tak jak przez kilka ostatnich lat jest to również runda Pucharu Europy pod egidą FIA. Runda Mistrzostw Europy Centralnej i organizujemy też rajd okręgowy, czyli dla tych już zawodników z licencją, ale tych początkujących. Także zapraszam wszystkich na trasy rajdu rzeszowskiego. Na pewno się tu jeszcze w radiu spotkamy, tak. Będziemy rozmawiali.
My Czy już przygotowujecie te trasy?
Oczywiście, że tak. Już tą trasę, część zgód mamy, część jeszcze rozmawiamy. Jak zawsze koncepcja się troszkę będzie zmieniała, bo my nie stoimy w miejscu, tylko co roku próbujemy jakiś jeden odcinek, a może 2 odcinki zmieniać. Natomiast te kluczowe mogę powiedzieć bez problemu, że odcinek w mieście i odcinek w Lubeni na pewno w rajdzie będą.
Czy jacyś gwiazdorzy rajdów przyjadą? Już wiadomo?
Nie, to tego nie wiemy. Jeszcze się sezon nie zaczął rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, bo pierwsza runda jest w Świdnicy w ostatni weekend kwietnia, także to jeszcze przed nami. Teraz oni odkrywają trochę karty, gdzie będą ci nasi zawodnicy polscy, czytamy sobie w internecie, czy będą startowali w Polsce, czy tak jak Kuba Matulka aktualny mistrz Polski w klasyfikacji generalnej rajdowej, mistrz Polski, będzie startował w Mistrzostwach Europy i trzymam kciuki, żeby mu się tam wiodło jak najlepiej i to jeszcze w barwach takiego znamienitego Orlen Teamu, także tak. No jest szansa, z Miko Marczykiem będą tworzyć świetną parę.
Zapraszamy Państwa na te wszystkie imprezy, szczególnie najbliższy weekend, sobota, niedziela, wszystkich amatorów jazdy i nawigacyjno-turystycznej do udziału w tej zabawie, bo to przecież zabawa. No i oczywiście będziemy przypominać i zapowiadać wszystkie imprezy, które w najbliższym czasie się odbędą. Dziękuję bardzo. Jarosław Noworul, prezes Automobil Klubu Rzeszowskiego, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Rosja zgodzi się na rejestrację pojazdów, które Rosjanie zakupili za granicą i które okazały się być poszukiwane przez Interpol. Nowe przepisy na razie mają dotyczyć aut zakupionych na terenie państw nieprzyjaznych, a tych jest aż 50. Nowe przepisy mają ułatwić życie rosyjskim kierowcom kupującym skradzione samochody w dobrej wierze. To oczywiście pokłosie wycofania się w większości znanych marek z tamtejszego rynku. Taki ruch Rosji zalegalizowałby kradzież, a to powoduje obawy o skalę tego typu przestępstw na Zachodzie, między innymi w Polsce. Wniosek o zdjęcie obowiązującego do tej pory zakazu złożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Internauci napisali, że znowu aktualne staje się powiedzenie z lat 90. XX wieku. Szukasz swojego samochodu? Jedź do Rosji, on tam już jest. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tłumaczy, że wielu obywateli Rosji kupowało samochody za granicą i po powrocie do kraju nie mogło ich zarejestrować, ponieważ są na liście aut poszukiwanych przez Interpol. Resort wyjaśnia, że za każdym razem pyta o powód wpisania takiego pojazdu na czarną listę i nigdy nie dostaje odpowiedzi. Zdaniem rosyjskiego MSW konieczna jest zmiana przepisów, na razie w odniesieniu do tzw. państw nieprzyjaznych. Tych jest 50, to m.in. kraje Unii Europejskiej, Ukraina, Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia, Japonia i Nowa Zelandia. Część niezależnych komentatorów zwraca uwagę, że takie auta mogą pochodzić z kradzieży lub zostały wykorzystane do popełnienia przestępstwa. Rosja od początku agresji na Ukrainę nie przestrzega norm prawa międzynarodowego w tych prawach własności. Odnosi się to zarówno do majątków osobistych, jak i aktywów zagranicznych firm. Sprawdźmy zatem, czy można w jakiś sposób zabezpieczyć swój samochód, aby nie zostać ofiarą takiej kradzieży, na przykład na zamówienie. Ostatnio dotarła do nas informacja, że za wschodnią granicą, a dokładnie w Rosji, mogą być legalnie rejestrowane samochody, nielegalnie przywiezione, tudzież na przykład skradzione na terenie Unii Europejskiej w niektórych państwach. Naszym gościem jest Tomek Pelc z firmy Essa. Powiedz, jak można zabezpieczyć się przed takimi działaniami, no, żeby nie stracić pojazdu, na przykład nie paść ofiarą kradzieży na zamówienie?
Można zabezpieczyć pojazd na dwa sposoby. Można użyć mechanicznego zabezpieczenia, przy czym w nowoczesnych samochodach nie zawsze jest to możliwe. Można użyć elektroniki, która nie pozwoli złodziejowi odjechać pojazdem, ale nie będzie nad siebie zwracała uwagi i nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności przy zabezpieczeniu tego pojazdu, jak z niego wysiadamy.
Mechaniczne zabezpieczenie pojazdu, takie jak ja tutaj widzę, czyli na przykład zabezpieczenie skrzyni biegów pod warunkiem, że no nie wiem, jest to manualna skrzynia biegów. W większości samochody w tej chwili to już są chyba automaty i nawet nie mają takiego lewarka do zmiany biegów, tylko jest to albo pokrętło, albo jakiś inny przycisk. Co w takim wypadku?
Tak jak powiedziałem, nie wszystkie auta. Są jeszcze na rynku samochody, które da się mechanicznie zabezpieczyć, ale większość pojazdów już posiada elektroniczny zmieniacz biegów, dzięki czemu nie możemy użyć mechaniki. Elektronika pozwala zabezpieczyć taki samochód na tyle skutecznie, że właściciel nie musi myśleć o tym, żeby wysiadając cokolwiek robić. Pojazd uzbroi się automatycznie. Nie będzie sygnalizował tego w żaden sposób, tylko posiadacz pojazdu wie, że to urządzenie zostało uzbrojone.
Co jest blokowane w takim pojeździe w momencie użycia właśnie takiego systemu?
W zależności od marki pojazdu możemy blokować skrzynię biegów, silnik, możliwość uruchomienia silnika, możliwość włączenia biegu, drive wsteczny, jakiegokolwiek. Nie jest to ujednolicone.
To są jakieś immobilizery, które gdzieś tam są ukryte, nie wiem, mamy jakiś specjalny tak zwaną pastylkę, która to odblokowuje. Jak to działa?
Są to elektroniczne urządzenia, które po sieci cyfrowej CAN bus blokują pojazd i Potocznie na rynku jest to nazywane w różny sposób. Generalnie jest to cyfrowy immobilizer, czyli urządzenie uniemożliwiające odjechanie pojazdem. Ono na poziomie już zupełnie cyfrowym współpracuje z całym samochodem, nie wywołując przeważnie żadnych błędów, gdyż są też na rynku urządzenia, które powodują czasami jakieś tam konflikty elektroniki, ale to jest już raczej taka zamierzchła przeszłość.
No ale chciałem dowiedzieć się, w jaki sposób można w tym momencie odblokować taki samochód, jak właściciel co robi, w jaki sposób postępuje, no, żeby jednak odjechać.
Właściciel wsiada do pojazdu i naciska przycisk start, po prostu, nic więcej. Musi tylko zwrócić uwagę na potwierdzenie rozbrojenia immobilizera, które odbywa się przeważnie przez mignięcie jednej z kontrolek fabrycznych na desce rozdzielczej. I w zasadzie do tego sprowadza się cała operacja. Samo rozbrojenie następuje przez pilot, który możemy mieć gdzieś przy sobie. Często nosimy go przy kluczyku. To rozwiązanie akurat nie jest najszczególniej polecane. Może to być aplikacja na smartfon, może to być też jakaś kombinacja przycisków z konsoli pojazdu, z kierownicy. Natomiast to rozwiązanie raczej traktowane jest jako taki wytrych awaryjny. Jeżeli już kluczyk nie zadziała, pilot nie zadziała, coś się wydarzy, możemy ten pojazd rozblokować awaryjnie.
A przy kradzieżach na tak zwaną walizkę, no wiadomo, skanowany jest sygnał z oryginalnego kluczyka, no i potem złodziej wykorzystuje to też za pośrednictwem specjalnego urządzenia, żeby takie auto uruchomić, otworzyć i tak dalej. Czy tutaj jakiś sposób na zabezpieczenie jest?
Te urządzenia nie są skanowalne, te nadajniki. To jest technologia Bluetooth, czyli ta moc nadawania jest bardzo niska. To jest w zasięgu praktycznie 1-2 metry. Dodatkowo jest to protokół chroniony, kodowany. Na tych falach radiowych, na tych częstotliwościach jest tyle różnych sygnałów, chociażby ze smartfonów, ze słuchawek, z innych nadajników, że jest bardzo trudno wyodrębnić akurat ten konkretny sygnał. Nawet gdyby się bardzo ktoś postarał, to i tak trudno jest też złamać kodowanie tego sygnału, żeby się dostać do tego immobilizera w sposób radiowy. Raczej bym obstawiał, że nikt tego nie będzie próbował. Graniczy to z niemożliwością.
Niektórzy stosują tak zwaną klatkę Faradaya, czyli no, chowają ten swój kluczyk gdzieś w jakiś specjalny futerał, tudzież pudełko, gdy zostawiają go w domu. No to też jest chyba jakiś sposób na zabezpieczenie.
Tak, dlatego że kluczyk działa na falach radiowych. Jego zasięg jest o wiele większy. Moc nadawania kluczyka sięga kilkunastu metrów. Często zbliżamy się do pojazdu i światła już zaświecają się w tym trybie powitalnym. Stąd też ograniczenie działania. Tam są inne częstotliwości, inne sposoby kodowania. Producenci niektórych samochodów już na świecie stosują taką metodę, że kluczyki wyposażone są w akcelerometry. Czyli jeżeli kluczyk leży nieruchomo w domu, w kurtce, w płaszczu, w kieszeni, on po 10-15 minutach też się usypia, przestaje nadawać. Właśnie ze względu na to, żeby złodziej go nie mógł zeskanować przy pomocy anteny lub przedłużyć. To jest ta metoda na walizkę, czyli przedłużamy zasięg działania pilota.
Czy takie zabezpieczenia można montować tylko w nowych samochodach, czy również w nieco starszych?
Można oczywiście w nieco starszych, natomiast sięga to powiedzmy jakiejś tam granicy tej technologii, bo w takich całkiem starych samochodach tam jeszcze nie ma tej sieci cyfrowej i tam niestety tego się założyć nie da.
Reasumując, gdy mamy samochód, który no, przedstawia dość dużą wartość, jednak dobrze sobie go zabezpieczyć takim urządzeniem elektronicznym.
Oczywiście jak najbardziej warto zabezpieczyć, dlatego że żadne ubezpieczenie nie gwarantuje, że bezproblemowo później odzyskamy pojazd w takiej samej wersji, w takiej samej konfiguracji i w dosyć krótkim czasie. Będzie się to wiązało z formalnościami. Na pewno. Natomiast tutaj mamy komfort psychiczny, że wychodząc na przysłowiową kawę do kawiarni, wrócimy i to auto będzie stało. Jeżeli złodziej będzie chciał nam ukraść ten samochód, to prawdopodobnie go ukradnie, bo to nie jest tak, że się nie da. Tylko chodzi o to, żeby mu jak najbardziej utrudnić życie i to staramy się robić. Nie pozwolić w prosty sposób odjechać pojazdem po prostu spod sklepu, z jakiegoś parkingu, z lotniska.
O możliwościach zabezpieczeń pojazdów przed kradzieżą opowiadał Tomek Pelc, a za chwilę przypomnimy kilka przepisów prawa ruchu drogowego, o których nie wszyscy pamiętają. Wiosna coraz bliżej, co widać na naszych drogach. Coraz więcej pojawia się rowerzystów i innych użytkowników dróg niejeżdżących w okresie zimowym.
Podinspektor Paweł Grześ, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Wydział Ruchu Drogowego.
Zawsze rozmawiamy o akcjach, które są prowadzone przez podkarpacką policję, ale dzisiaj trochę inaczej, no bo zmienia się ta pora roku i chciałbym, żebyśmy przypomnieli niektóre zasady, niektóre przepisy, które no, nie zmieniły się i cały czas obowiązują, a nie do końca dla niektórych są jasne. Rowerzyści wyjechali na nasze drogi, no i zdarza się tak, że gdy jedziemy, widzimy, że ci rowerzyści jadą obok siebie, twierdząc, że mogą to robić. Czy to jest prawda?
I tak, i nie. Tu pozostajemy na przykładzie tym, co pan redaktor powiedział, że to taka kontrowersyjna trochę sprawa. Jeśli mówimy o przepisy prawa ruchu drogowego, no to jest to zabronione, gdyż nie mogą utrudniać innym kierującym poruszania się po drodze i nie mogą też swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I tutaj jest jedna strona. Ale w sytuacjach, gdy są to drogi, które są bardzo słabo uczęszczane i naprawdę nie ma tam jakiegoś zagrożenia, to my też nie będziemy na to zwracać takiej większej uwagi, czyli wtedy możemy jechać jeden obok drugiego, ale nie na drogach, które są bardzo ruchliwe, które powodują, że to tamowanie, utrudnianie ruchu jednak występuje i ci kierowcy, którzy jadą za tymi rowerzystami, po prostu trąbią. Są te dziwne sytuacje, później odgrażanie się jeden drugiemu, często różne gesty wykonywane w jednym lub w drugim kierunku. Dlatego pamiętajmy, że rowerzyści jadą jeden za drugim gęsiego, tego się trzymamy, a w sytuacjach, gdy naprawdę jest to droga trochę inna, szersza i nie ma takiego ruchu, który ewentualnie moglibyśmy tamować, utrudniać czy zagrażać swoim zachowaniem na drodze innym kierującym, wtedy ewentualnie możemy już tak jechać.
Chyba, że jest to zorganizowana jakaś grupa, większa liczba tych rowerzystów, no i wtedy jak oni się mają zachować?
No to wtedy trzeba zachować pomiędzy sobą odpowiednie dystanse, trzeba to zgłosić dużo wcześniej. Na terenie tutaj Rzeszowa wiemy, że są różnego rodzaju rajdy rowerowe, ale one są zgłoszone, wszystkie przepisy są zachowane tak jak być powinny. No i oczywiście wszystko to, co się dzieje na drodze, musi być odpowiednio zgłoszone odpowiednim też organom. Jeżeli mamy tu możliwość jazdy po drogach wiejskich, miejskich czy też wojewódzkich, bo też często tak słyszymy, że takie grupy się przemieszczają, to trzeba wcześniej uzyskać takie zezwolenie i tu się też kłania ustawa prawo o ruchu drogowym, artykuł 65, czyli wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Do tego artykułu zachęcam wszystkich, żeby zaglądnąć i wtedy naprawdę nie ma najmniejszego problemu, bo jest odpisane od początku do końca, co organizator takiego przedsięwzięcia musi zrealizować, żeby to wszystko wedle reguł prawa było.
No to zapytam jeszcze o hulajnogi, bo one również pojawiły się już na naszych drogach po sezonie zimowym. No i często teraz widać użytkowników takiej hulajnogi bardzo szybko jadących normalną drogą.
No ta prędkość, pamiętajmy, że to jest do 20 km. Tutaj trzeba też pamiętać, że hulajnoga jest traktowana jako osoba piesza, czyli też należy zwrócić uwagę, że jeżeli jedziemy po chodniku taką hulajnogą, nie możemy się poruszać z prędkością większą niż 6 km na godzinę, bo taka jest przyjmowana jako prędkość pieszego. Bezwzględnie zawsze ustępujemy pierwszeństwa osobom pieszym, chyba że są wyznaczone specjalne znaki na ścieżkach rowerowych, czy też na jakichś innych skwerach, to wtedy również do oznakowania pionowego i poziomowego musimy się jako uczestnicy ruchu po prostu zastosować. No i co jest najważniejsze, że te hulajnogi często są przekłamywane. O co tu chodzi? Ściągamy blokady, próbujemy oszukać nie tylko policję, straż miejską, czy inne służby, które są odpowiednie do kontroli ruchu drogowego, ale też samo to, że te prędkości, które rozwijają niejednokrotnie bardzo wysokie, 50-60 km na godzinę, bo o takich też słyszeliśmy. Jeśli jeździmy z takimi prędkościami, a nie mamy odpowiedniego oprzyrządowania, czyli kasku, nie mamy jakichś ochraniaczy, w chwili zdarzenia no, rodzi się pytanie, czy przeżyjemy, czy ewentualnie będziemy dłużej odpoczywać i oglądać wiosnę przez szyby w szpitalu. Dlatego na to też należy zwrócić uwagę.
I oczywiście jeżdżenie po ulicach jest zabronione.
Tak, pamiętajmy o tym, że hulajnogi tylko i wyłącznie muszą poruszać się poza ulicami, poza drogami. No i zwróćmy uwagę też na to, że ten pieszy czasami nas nie zauważy, bo mkniemy z taką prędkością, że ciężko jest rozpoznać, taki mały martwy punkt się pojawia przed nami i dlatego na chodnikach uważajmy nie tylko na pieszych, ale na stan chodników, bo to jest też bardzo istotne.
Poruszmy teraz kwestię wyprzedzania. Normalnie wyprzedza się z lewej strony, gdy tylko są ku temu odpowiednie warunki i oczywiście nie ma zakazu. No ale czy z prawej strony można wyprzedzać?
No i to jest ciekawe pytanie. Często pada i nie do końca wiemy, jak to jest. Jest kilka rzeczy, które rzeczywiście warto na to spojrzeć z tej drugiej strony. Jeżeli jedziemy drogami ekspresowymi, jeżeli jedziemy autostradą, jeżeli jedziemy jednojezdniową, dwukierunkową, ale o większej niż jednym pasie ruchu, to to są takie wyjątki, w których czasami należy nawet taki manewr wykonać. Dlaczego tak się dzieje? Na drogach jednojezdniowych, jednokierunkowych jest dopuszczone wyprzedzanie innych samochodów z prawej strony. Często te pojazdy włączają się do ruchu, jadą, blokują, tamują, utrudniają ruch i dlatego ustawodawca zezwala na takie wyprzedzenie i później nie ma to jako konsekwencji prawnych. Tu możemy też powiedzieć, że sytuacja zmienia się też, bo często takie pytanie pada, czy na przejściach dla pieszych możemy wyprzedzać. Jest to taki jeden warunek, jeżeli jest to o ruchu kierowanym, czyli muszą być sygnalizacje świetlne, nadające kolor zielony. Wtedy to możemy przejechać przez takie skrzyżowanie bądź też przejście dla pieszych i tutaj nie będzie żadnej konsekwencji prawnej z tego tytułu, ale muszą być też spełnione warunki, czyli musimy zachować wszelkie środki ostrożności, światło musi być nadawane koloru zielonego, no i nie może być sytuacji, że na przejściu znajduje się osoba, bo wtedy to jest temat jednoznaczny i naprawdę takiego manewru nie możemy wykonać.
Za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych są surowe kary.
Tak, to jest 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych, więc to po prostu boli i często można się spotkać później z recydywą, często można stracić za to prawo jazdy, więc jest to bardzo wysoko punktowane, no i mandat jednak jest dotkliwy.
Wszystkie przejścia dla pieszych powinny być oznaczone znakiem D6, czyli znakiem informacyjnym o przejściu dla pieszych. Jak kierowca powinien się zachować dojeżdżając, widząc taki znak?
No oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami każde przejście musi być w ten sposób oznakowane. Zbliżając się do tego znaku należy zmniejszyć prędkość, zachować szczególną ostrożność, tak żeby tych pieszych nie narazić na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jest to też znak, który nas informuje, że jest to przejście oznakowane, dlatego dobrze jest, że od kilku lat mamy to nowe przejście, nowa sygnalizacja. Jest to fajne rozwiązanie i to też zaczerpnęliśmy z krajów skandynawskich, zachodnich i dzięki temu trochę się zmieniło na naszych drogach.
No i taki problem, który już od jakiegoś czasu zawsze poruszamy i pytamy o to, wielokrotnie odpowiadaliśmy, ale niektórzy dalej mają z tym problem. Kiedy pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem?
Na oznakowanym przejściu dla pieszych to tutaj jest bezwzględna sprawa. Jeżeli wchodzi pieszy, ma też swoje prawa i obowiązki, to powiedzmy też o jego obowiązkach, musi się rozejrzeć. Musi odstawić urządzenie, które rozprasza jego uwagę. Musi się upewnić, że może bezpiecznie wejść na to przejście dla pieszych. Jeżeli nie ma sygnalizacji, no to tutaj jest to takie trochę podniesione ryzyko, bo wtedy pieszy decyduje sam, wchodząc przed nadjeżdżający pojazd, czy on ewentualnie zahamuje, czy wytraci swoją prędkość, bo też wielki apel gorący do pieszych, nie kuśmy losu, nie wchodźmy przed nadjeżdżający samochód, jeżeli widzimy, że on już jest praktycznie na pasach, a my stajemy i wchodzimy bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. No nie ma szans, każdy kierujący, czy to będzie samochód, rower, czy ktokolwiek, który jedzie, aby wyhamował. Natomiast jeżeli mamy wcześniej taką tabliczkę D6, każdy widzi, że jest to oznakowane przejście dla pieszych, on wcześniej wytraca prędkość, stara się jechać z taką prędkością, żeby mógł panować nad pojazdem, w miarę możliwości zatrzymać ten pojazd, ustąpić pierwszeństwa temu pieszemu. No i oczywiście to jest w sytuacji wtedy, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej, bo gdy jest sygnalizacja świetna, to odpowiednio wcześniej najpierw jest kolor zielony, później przechodzi w kolor żółty bądź pomarańczowy. No i to jest ta uwaga, w której trzeba już zatrzymać swój pojazd i na samym końcu jest czerwone światło, które nam wskazuje, że musimy bezwzględnie zatrzymać pojazd, poczekać, niech pieszy przejdzie i wtedy dopiero poczekać na zmianę sygnalizatora przez kolejny żółty na zielony.
Słuchacze zgłaszają nam czasem różne sprawy i tak jeden ze słuchaczy napisał, że jechał autostradą z włączonym tempomatem, no i zatrzymała go policja, miał ustawione 140 km na godzinę, czyli przepisowo, zatrzymała go policja i twierdząc, że jechał za szybko. No to jak to jest możliwe?
Jeżeli jest wszystko w porządku z naszym samochodem, i nie zmieniamy, nie modyfikujemy mu choćby nawet ogumienia, bo za chwilę się zacznie sytuacja, że nagminnie wszyscy będziemy się tłumaczyć, że zmieniłem opony, może jeszcze nie wiem z jaką prędkością mój samochód się porusza. Te samochody, które jeżdżą po naszych drogach, są odpowiednio wyposażone, doposażone i warunki techniczne wskazują jednoznacznie, że powinno być ogumienie stosowane takie, jak producent zaleca. Wtedy nie ma przekłamania na prędkościomierzu. Jeżeli my sami będziemy modyfikować, zmieniać na mniejsze bądź większe, to trzeba też się zastanowić, czy ten nasz drogomierz będzie prawidłowo wskazywał naszą prędkość. I czasami to przekłamanie o 1 czy 5 km może nas doprowadzić do tego, że albo stracimy prawo jazdy, bo już pojedziemy powyżej 51 km, albo będziemy mieć troszeczkę mniej tej prędkości. Ale jeszcze wracając do tego pytania, na tych tempomatach to też można się w wielu przypadkach oszukać. Starsze samochody nie mają adaptacyjnych prędkości, nie rozpoznają znaków, nie reagują na to, co się dzieje, tylko są ustawione mechanicznie. Ustawimy 120-130 i on z całą prędkością będzie się poruszał. Natomiast te nowe samochody, które są wyposażone w systemy bezpieczeństwa, odpowiednio wcześniej reagują na ustawione znaki na drodze, działają na zasadzie GPS-u, prowadzone są przez wgrane mapy i często nawet jadąc do pracy sam zauważam w swoim pojeździe, nie powiem jaki, ale już uśmiech tu poszedł z pana redaktora strony, to możemy powiedzieć, że nasze samochody rozróżniają znaki, one się zachowują w sposób prawidłowy i czasami chciałoby się jechać z tą prędkością, którą się zadało, ale one samoczynnie reagują na to oznakowanie i to jest bardzo dobre. Ale też nie ma co wierzyć do końca, bo jest kolejna rzecz, o której często zapominamy, że jest coś takiego jak odcinkowy pomiar prędkości i jest zachowanie odpowiedzi w jednej odległości pomiędzy samochodami na autostradzie. I często my też robimy takie działania, że pomimo tego, że jest prędkość ustawiona może i 140, ale ten odcinek do poprzedzającego pojazdu jest zbyt krótki, czyli nie ma tej połowy odległości, która powinna być zachowana i stąd też rodzi się często problem typu, że nie było takiej odległości, a ktoś powiedział, no jadę na tempomacie, ma być wszystko w porządku, jadę bezpiecznie, ale nie zachowuje tej należytej odległości od poprzedzającego pojazdu.
Myślę, że wszystkie te porady, o których dzisiaj mówiliśmy, przydadzą się naszym słuchaczom podczas wiosennych podróży, no bo wiosna tuż, tuż. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich i życzę, żeby już ten weekend może sprawił ta pogoda taką niespodziankę, lewa w górę i każdy, kto jest spragniony podróży na motocyklu, pozdrawiamy serdecznie.
Dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy za tydzień na kolejne wydanie naszego radiowego motomagazynu. Za uwagę dziękuję realizator audycji Maciej Rosół i autor Maciej Gnatowski. Do usłyszenia.